Ekscelencjo, najdostojniejszy księże biskupie Pawle, pierwszy pielgrzymie dzisiejszego dnia i wszyscy bracia drodzy, zarówno stanu duchownego, jak świeckiego, różnych środowisk, zawodów, stanu zdrowia i wieku, a także wy, nieliczne siostry, które zawsze pośród mężczyzn stając powodujecie, że mężczyźni stają się bardziej serdeczni. Bądźcie pozdrowieni w tym szczególnym pielgrzymowaniu do kolebki chrześcijaństwa i polskości. Wcześniej jeszcze była kolebka człowieczeństwa, była kolebka stworzenia. To był raj. To wtedy Pan Bóg, patrząc z zachwytem na dzieło stworzonego świata, widział, że wszystko było bardzo dobre. I wtedy uczynił człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo. I człowiek pierwszy, Adam, był prowadzony przez Boga. Pokazywał mu Bóg całe dzieło stworzenia, a człowiek je poznawał wysiłkiem intelektu, poznawał naturę każdego bytu, poznawał dobro, które każdy ten byt zabezpiecza, ochrania, pomnaża. Nadawał imię, czyli nazywał też to dobro po imieniu, które było wpisane jako cel każdego stworzonego bytu, rośliny, zwierzęcia, istnienia. To człowiek wysiłkiem intelektu i aktem woli zachwycał się stworzonym światem. I postawiony został człowiek przez Boga i pobłogosławiony, aby panował nad całym stworzeniem. Po Bożemu panować nad całym stworzeniem. To znaczy służyć stworzeniu, żeby niczego z tych dóbr, które Bóg wszczepił, nie uronić, a nawet je pomnażać w nowym czasie. Ale patrzył człowiek zachwycony na cały świat i patrzył na siebie, że jest jakby sam i posmutniał. A ponieważ istota na obraz Boży i podobieństwo Boże stworzona nie może być smutna, to Pan Bóg mu pokazał, nie jesteś sam, jesteś niewiasta. I rozpoznał człowiek siebie jako mężczyzna i jako niewiasta. I rozpoznał różne zadania i różne możliwości, różne drogi służby po Bożemu, sobie nawzajem i stworzonemu światu, gospodarowania światem, panowania pośród spraw świata. Wsłuchaj się nieco w to słowo, w polskich tekstach tak przełożone, aby panował. Nie możesz panować nad kimś czy nad czymś, jeśli najpierw nie opanujesz siebie. Nie potrafisz opanować swoich myśli, swoich emocji. Nie potrafisz opanować swoich wyborów, aby to wszystko służyło dobru. Dopiero gdy opanujesz siebie, zapanujesz po Bożemu nad swoim życiem, wtedy dopiero jesteś w stanie panować nad sprawami, relacjami ludzkimi, nad stworzeniem, aby to wszystko było ciągle po Bożemu. Jest taki fenomen w polskim języku i w wielu słowiańskich językach, że jeśli chcemy z szacunkiem się do kogoś zwrócić, to mówimy do niego: Panie Władysławie, Panie Franciszku, Panie Stanisławie, Pani Mario, Pan, Pani, jak obraz i podobieństwo Boga samego, jak pieczęć Boga w człowieczym istnieniu i w metodologii życia i działania. I wyposażył Bóg człowieka w wolność i rozumność. Ale to nie jest właściwe określenie. Bo jeśli mówimy wolność i rozumność, to jakby to były dwie rzeczy, dwa przymioty niezależne od siebie. A w Bogu wszystko jest jednością. Dlatego i wolność, i rozumność jest jednością, jak awers i rewers tej samej rzeczywistości. Jeśli więc chcesz być Panem siebie i spraw po Bożemu, to masz być wolny w sposób rozumny. Wolność nierozumna staje się dowolnością, swawolą, a nawet zniewoleniem. Wolność rozumna pozwala człowiekowi rozkwitać, wzrastać, pomnażać dobro, przeżywać radość, szczęście, dzielić się tym szczęściem z innymi, rozdawać mnożące się dobro, jak apostołowie rozdawali mnożący się chleb. Podobnie i rozumność musi być wolna. Musi mieć prawo stawiania pytań rozumnych o wszystko, co ciekawi człowieka. Musi mieć prawo gromadzenia wszystkich informacji, które są dostępne. Analizowania, porównywania tych informacji. Musi mieć wolność wyciągania wniosków, ludzki rozum. Musi mieć swobodę podejmowania, prowadzenia człowieka do decyzji. Rozumna wolność i swoboda rozumowania jako istota bycia człowiekiem, bycia na obraz i podobieństwo Boże. Ale najbardziej tym podobieństwem do Boga cieszymy się w sercu. Mieć serce, być człowiekiem serca, robić wszystko z sercem, być serdecznym, okazać serce, uczyć dróg serca. Nie ma nic piękniejszego ani bardziej wzniosłego. Tutaj stajemy przy kolebce, dotykamy kolebki chrześcijaństwa na tych ziemiach naszych, w polskim domu i kolebki polskości. Ale przywołujemy te wcześniejsze kolebki człowieczeństwa, czyli raju. Przywołujemy kolebkę, gdy uczyliśmy się jeszcze przed potopem pracować w pocie i w trudzie, aby mieć chleb. Powszedni, bez przesady, ale wystarczający na co dzień, aby się uczyć pozytywnych, dobrych ludzkich relacji, by nie być Kainem, ale by być Ablem, by być rodziną. Ale zbyt wielu nie chciało się tego uczyć. Dlatego widział Bóg bezmiar cierpienia, które się rodziło z grzechu. I aby ukrócić to cierpienie całego stworzenia, powiedział Bóg, zakończę ten etap. Ale zostawił nowy zaczątek, Noe. I poszli w nowy czas z błogosławieństwem. I znowu upadli, bo zachciało im się budować rząd światowy, wieżę Babel, aby konkurować z Bogiem i udowodnić Bogu, że nie jest potrzebny. To im Pan Bóg pomógł w pewnej chwili, by używając w swojej mowie tych samych słów i składni, zaczęli jednak mówić jakby innym językiem, bo jedni pod tymi samymi pojęciami zachowywali cały czas Boże treści, rozumne treści, a inni przypisywali im treści nierozumne, które się okazywały bezbożne. Nie byli w stanie być razem. Ci ludzie Bożego Ducha i Bożej mowy odeszli od wieży Babel. A ci wielcy, co chcieli z Bogiem konkurować, zostali bez tych uczciwych, normalnych, rozumnych ludzi i już nie potrafili wieży Babel dokończyć. Pozostało jak znak porażki i nieustannej klęski i przegranej ludzi bezbożnych, ludzi niebożego ducha. A oni poszli w różne miejsca świata i mówili różnymi mowami i pamiętali obietnicę. I tak się zaczęli rozpoznawać jako ludy, plemiona, kultury. Aż wreszcie Bóg powiedział do jednego z nich: uczynię z ciebie naród. Pamiętaj, gdy wypowiadasz słowo naród, to dotykasz Bożej tajemnicy. To nie jest ludzka sprawa, że się raptem grupa ludzi dogadała, porozumiała, umówiła, to od dzisiaj jesteśmy narodem. To się tak nie da. Grupa ludzi tylko przy Bogu stając, wobec Boga się rozpoznając, według Bożych kryteriów, mówiąc o sobie i traktując siebie, może się rozpoznać jako rodzina, jako ród, jako naród. I tu dotykamy kolebki chrześcijaństwa i polskości w naszym polskim domu. Bo się 1050 lat temu zaczęliśmy po Bożemu rozpoznawać, akceptować, lgnąć do siebie, bronić się nawzajem, pomagać sobie, podejmować wspólne decyzje i razem iść poprzez dzieje, prowadzeni przez Chrystusa mocą Ducha Świętego pod opieką Maryi. Do tego stopnia, że w pierwszej homilii papież z polskiego rodu, największy z rodu Słowian, wypowiedział zdanie, słowo, które stało się jak klucz kulturowy, z którym sobie do dzisiaj nie mogą poradzić przeciwnicy Bożej drogi i Bożej prawdy. Powiedział, że Chrystus współtworzył nasze dzieje i dlatego nie sposób do dzisiaj zrozumieć w pełni dziejów naszej ojczyzny i naszego narodu bez Chrystusa. Jakby się stał cząstką naszych dziejów, aktywnym ich uczestnikiem, On umęczony i zmartwychwstały, wcielone słowo Pana. Stajemy przy kolebce chrześcijaństwa w polskim domu. Postawiłem sobie pytanie, co to znaczy kolebka. Tak często mówimy i wyobrażamy sobie kolebka, dziecko i matka pochylająca się nad kolebką i tak kołysząca, aby się dziecko uciszyło, poczuło bezpiecznie, aby czuło bliskość matki, a mózg dziecka, aby w tych falistych ruchach rozwijał się pełniej i dojrzalej. To matka się pochyla nad kolebką, gdy już tam jest dziecko. Ale gdy wracamy do kolebki, to stawiamy sobie też pytanie, jak powstaje kolebka. I jakbym zobaczył obraz młodego ojca, który wiedząc, że małżonka jest w stanie błogosławionym, że jego dziecko nosi pod sercem, to zaczyna rzeźbić kolebkę. Bierze właściwe drewno, poświęca godziny, tygodnie i miesiące. To ojciec. Gdy dziecko dojrzewa pod sercem matki w tej naturalnej kolebce, to ojciec szykuje kolebkę dla dziecka na czas po narodzinach. A czasem może wydobywa gdzieś z lamusa starą, od lat nieużywaną własną kolebkę i ją poprawia, podmalowuje, przygotowuje. Postawiłem sobie pytanie o polską kolebkę. Matka Boska nad polską kolebką się pochylała, ale rzeźbił ją wcześniej i przygotowywał tę kolebkę polską sam przedwieczny ojciec. Tak mówimy, że Polska jest od chrztu Mieszkowego i to prawda. A co było wcześniej? Jak się przygotowywała i powstawała kolebka słowiańskich ludów, słowiańskich dziejów? Jeśli wejdziesz w internet, to się możesz zdumieć, jak mało jest na ten temat metodologicznie uporządkowanych i pogłębionych tekstów historycznych, dziejopisów, nawet archeologicznych interpretacji. A jednocześnie zdumiejesz się, jak się rozwija intensywnie w ciągu ostatnich około 20 lat nurt amatorskich badań. często słabych metodologicznie albo w ogóle bez metodologii, często przywołujących różne sensacje. Ale gdyby nawet 1/4 tych faktów i tych sensacji, które są tam wydobywane i osadzane gdzieś w kilku tysiącach lat historii przedchrześcijańskiej naszego domu i słowiańskich plemion, gdyby 1/4 była prawdą, to też sensacja goni sensację. Języki słowiańskie znane od tysięcy lat, miejsca słowiańskiej obecności nie tylko w środkowej Europie, ale od Indii aż po całą Europę Zachodnią, a nawet Bliski Wschód i Północną Afrykę. Czekam cierpliwie, kiedy poważni profesorowie zaczną te rzeczy zbierać, bo nie mam wątpliwości, że przez długi czas sam Pan Bóg rzeźbił kolebkę dla polskiego narodu. Tysiące lat to mogło trwać. Ale z radością serca czytam w Dziejach Apostolskich opis u świętego Pawła, który miał swój plan podróży misyjnej, a Duch Jezusa mu nie pozwolił, by szedł tam, gdzie chciał iść. To skręcił w drugą stronę i w nocy miał widzenie. To jest jedyna taka sytuacja w Dziejach Apostolskich, gdy przedstawiciel narodów, kultury jakiejś przychodzi w widzeniu mistycznym i prosi o Ewangelię i prosi przyjść do nas. Macedończyk przyszedł do Pawła. A odżyło mi to, gdy 2 czy 3 lata temu Macedonia się upomniała, że nie jest tylko regionem Grecji, że jest samodzielnym ludem z własną kulturą i z własnym językiem, słowiańskim językiem. I tak Słowianie zgłosili się już tam w Dziejach Apostolskich i poszedł Paweł do nich. A stolicą rzymskiej prowincji Macedonia były wtedy Tesaloniki, czyli Saloniki, po słowiańsku Soluń. A 800 lat później z tego samego miasta, o którym Paweł, pisząc do wspólnoty Tesaloniczan, pisze z wielkim uznaniem, którym Paweł zawierza tajemnicę końca dziejów. Tym wyjaśnia tajemnicę czasów Antychrysta, ducha Antychrysta i samego Antychrysta i zmagania u kresu czasów. A w innych listach, gdy o nich pisze, to ich podziwia za sposób, w jaki przyjęli słowo, za dojrzałość, za jednoznaczność i wyrazistość. To z tego miasta, z Salonik, z Sołunia wyszli bracia sołuńscy, aby idąc gruntownie wykształceni do środka Europy, do ludów i kultur, które tutaj były, nauczyć ich Ewangelii, szanując ich tradycje, ich kulturę. Cały Kościół powszechny się uczył tej odwagi na Soborze Watykańskim II. A oni już wtedy w IX wieku odważyli się z błogosławieństwem Kościoła języki narodowe do liturgii wprowadzić. Na początku tej pielgrzymki śpiewaliśmy Bogu Rodzica, Dziewica, Bogiem sławiona Maryja. Niezwykły mariologiczny traktat, który jednoznacznie porządkuje teologię bliskości Maryi i zbawczej łaski Chrystusowej, którego przebłagawszy go prosimy, ziści nam, spuści nam, Kyrie eleison. Przyszli, aby tym ludom, które miały swoją kulturę, administrację, politykę, gospodarkę, dzieje swoje, tylko dodać Ewangelię. Nie tak jak ci w linii cesarskiej idący nieśli wszystko ze sobą, i gospodarkę, i kulturę, i Ewangelią się często zasłaniali, traktując pogan jak prawie nieistniejące zjawisko jak puste ziemie. To o tym mówił ksiądz profesor fenomenalnie w tym epizodzie dziejów, którego kulminacją był Grunwald i Sobót w Konstancji. To z narodów słowiańskich już w polskiej myśli, krakowskiej myśli, wyrosła, dojrzała koncepcja polityczna, kulturowa, społeczna, filozoficzna, która przez świat jest odkrywana do dzisiaj. Idziemy od kolebki polskich dziejów świadomi, że tę kolebkę nam Bóg sam przygotował kulturą prapra ojców, a Maryja się nad kolebką pochyliła i pozwalała nam dorastać. Wchodząc wyraziście w nasze dzieje kilkakrotnie, bo na początku i Bogu Rodzica, i pierwsze świątynie maryjne tytuły mające, i modlitwa maryjna. A gdy prześledziłem przy okazji 1050 lat od chrztu Mieszkowego nasze dzieje, to się zdumiałem po raz kolejny, bo licząc standardowo, statystycznie po 25 lat na jedno pokolenie, to w 1050 latach mamy 3 razy po 14 pokoleń, około 350 lat. Jak kiedyś w tych dziejach laboratorium narodów, narodu wybranego, od Abrahama do króla Dawida, do przesiedlenia babilońskiego i do Chrystusa, po 14 pokoleń. Jeśli liczymy od Mieszka, to 14 pokoleń później kończyły się lata piastowskie, okrzepła Polska kulturowo i politycznie, ustabilizowała się i zaprosiła Jadwigę, aby zaproszony został sąsiedni naród, a właściwie narody. I przez 350 lat stanęła pośrodku Europy silna, jaśniejąca Rzeczpospolita, chociaż jak dzieje Międzyrzecza pokazują, zmagająca się nieustannie i zmuszana, by bronić swojego domu, swojej rozumnej wolności i swojej swobody rozumowania i swojej ewangelicznej postawy i środkowoeuropejskiego, czy wręcz polskiego, społecznego doświadczenia Ewangelii. Ale gdy się znowu zachwiała Rzeczpospolita, to po 350 latach, gdy potop przetoczył się i zrujnował wiele polskich miast i, jak się wydaje, wielu przetrącił kręgosłup polskiej gospodarce, polskiej polityce, polskiej sile państwowej, to wtedy Maryja znowu stanęła. Ja, Jan Kazimierz, król polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, żmudzki, inflancki, czernichowski i tak 10 tytułów politycznych wymienia oraz wojska i stany obu narodów. 12 tytułów jak korona z gwiazd 12. Ciebie, Maryjo, za Panią i Królową państw moich obieram i Twojej szczególnej opiece Rzeczpospolitę poddaję. I poszliśmy na lata trudnego duchowego pogłębienia, zapuszczania korzeni głębiej w cierpieniu, w rozproszeniu, w emigracji, w prześladowaniach, w powstaniach i w dziełach świętych ludzi. Takiego wysypu świętych w polskich dziejach, jak w czasie rozbiorów, nie było w innych okresach. Dopełnieniem tych dziejów kolejnych 14 pokoleń jest pontyfikat Jana Pawła II i czas pomiędzy obchodami tysiąclecia chrztu i pytaniami o nowy czas i o nowe zadania. Każde pokolenie ma swój nowy czas i każde pokolenie jest poddawane jakiejś próbie, jakiemuś egzaminowi. Przejrzałem kiedyś dzieje Polski i byłem zdumiony. Nawet nie pokolenie, ale praktycznie co 10 lat O coś trwało w polskich dziejach zmaganie. Czy ma to być po Bożemu, czy ma to być bezbożnie? Czasem chodziło o gospodarkę, czasem o kulturę, czasem o sprawy granic, czasem o sprawy siły wewnętrznej państwa, ustroju, o różne rzeczy. To wszystko było w każdym pokoleniu prześwietlane Ewangelią i każde pokolenie musiało sobie stawiać to pytanie i zdawać egzamin. Jeśli zachowali wiarę i poszli Bożą drogą, polski dom się stawał stabilny, silny i wyrazisty i wzbudzał podziw, uznanie. I albo się chronili w polskim domu wygnańcy z innych państw i krajów, albo czerpali wzorce z polskich doświadczeń. Ilekroć pokolenie było słabe duchowo i Bożej drogi nie rozpoznało, chwiała się Rzeczpospolita, a obcy ludzie, obce kultury wciskały nam w myśli, w serca, wciskały nam w wybory naszej woli, nie nasze rozwiązania, nie nasze decyzje, a nam tylko pomnażało się cierpienie. Dlatego i w tym pokoleniu rozpoznajemy nowy czas. To nic nowego. Ani ten czas nie jest trudniejszy, ani nie jest jakiś bardziej dziwny. Po prostu kolejne pokolenie, kolejny nowy czas i kolejne nowe zadania. Niezmiennie staje przed nami Chrystus i Maryja. Pamiętaj, Chrystus jest prawdą. Chrystus rzeczywiście Synem Bożym był, Słowem wcielonym, chociaż był do nas podobny we wszystkim, oprócz grzechu. I wziął na siebie nasze cierpienia, nasze słabości, zgromadził nas w rodzinę i za nas umarł na krzyżu. Naprawdę umarł. I naprawdę zmartwychwstał, aby pokazać, że szatan, kusiciel, ten specjalista od PR-u, od tak zwanej nowoczesności, że on jest przegrany, że on już nic nie może. Obrzydliwiec, kłamca i nienawistnik, i siewca śmierci, i siewca cierpienia. On nic innego nie potrafi, choć nieraz ubiera się w złocone ramki i próbuje pozować, jakby to był święty obrazek. I ktoś, kto nie ma w sobie rozumnej wolności i swobody rozumowania, daje się nabrać na tę fałszywkę. W naszym pokoleniu niestety wzrasta liczba ludzi, jak się wydaje, którzy dają się nabrać. Ale na szczęście i chwała Bogu wzrasta liczba ludzi, którzy nie boją się rozumować i pytać, i odpowiadać rozumnie i w pełnej wolności po Bożemu. Jest Maryja, która niezmiennie nad kołyską nowego czasu w polskim domu się pochyla. Z troską, zdziwieniem, z miłością, cierpiąc, ale i radując się. Pomóż Chrystusowi, aby i w nowym czasie Jego Słowo, Słowo Boga samego, było głoszone niezmiennie i do końca. By było głoszone i by było słyszane. By było słyszane i by było przyjmowane. By było przyjmowane i by stawało się konstytucją naszych wyborów, decyzji i planów. Pomóż Maryi, aby kolebka polska, kołyska w domu rodzinnym, wózek dziecięcy nie były puste. I pomóż całemu polskiemu domowi, rodzinie polskiej, by zaczęła znowu patrzeć we właściwym kierunku. Byśmy się nie bali być po Bożemu gospodarzami w naszym polskim gospodarstwie, w naszym polskim domu. To znaczy, byśmy naprawdę my decydowali. Nie jest prawdą, że to już nie na te czasy. I nie jest prawdą, że wiele idiotycznych, różnych regulacji ustawowych, traktatowych czy zarządzeń unijnych musi się spełniać i musi być twardo realizowanych. Nawet jeśli dzisiaj tak jest, to jutro tak być nie może. Tylko dom, który pozostaje rozumnym i wolnym, Bożym domem i Bożą rodziną, tylko dom, w którym serce rozstrzyga o tym, co miłujemy, za czym idziemy, komu służymy. Tylko taki dom ma przyszłość. Dlatego, aby się to dokonało, pamiętaj, w każdym domu jest też i domowy ołtarzyk. I w prostej wiejskiej chacie półka na ścianie i tam figura Maryi, albo krzyż, dwie świeczki, kwiatek. I w tamtą stronę się patrzy, mówiąc pacierz. I tam rodzina klęka każdego dnia. I tam w różnych momentach patrzy gospodyni, patrzy gospodarz domu, przypominając sobie i uświadamiając, że nie on dowolnie ma prowadzić sprawy domu i rodziny, ale jest Bóg na niebie. I to Jego słowo i Jego prawo jest ważniejsze. I Jego błogosławieństwo jest konieczne, bo przed Nim wszyscy staniemy. Nie tylko osobiście każdy, ale także jako rodzina i także jako naród. Bo gdy przyjdzie czas powrotu Chrystusa, to On zgromadzi przed sobą wszystkie narody i oddzieli jedne od drugich. Tak mówi Słowo Boga. Dlatego stawaj przy Chrystusie. Maryja ci w tym pomoże. Stawaj przy ołtarzu Pańskim. Z radością patrzymy jako biskupi i kapłani, że dorośli mężczyźni powracają do ołtarza. Komrze nakładając, Pismo Święte czytając, posługując, asystując kapłanowi przy ołtarzu. To jest kierunek, to jest czas dla mężczyzn. Za mężczyznami przyjdą niewiasty, przyjdą dzieci, powróci młodzież. Dlatego tak się z Was cieszymy. Chrystus i Maryja. Józef pokazuje, że męska odpowiedź to jest pierwsza odpowiedź świata na fiat Maryi i na wcielenie Chrystusa. Józef pierwszy powiedział, właściwie nie powiedział, wstał ze snu i wykonał wszystko, co mu powiedział anioł. Mężczyźni polscy, powstańcie ze snu. Nie bójcie się osobistej modlitwy. Miej czas i ty na modlitwę osobistą każdego dnia. Miej czas i ty, aby świętować Dzień Pański. Jeśli możesz z rodziną, to z rodziną. Jeśli rodzina z jakiegoś powodu nie chce, to ty masz świętować. Rodzina dołączy. Szukaj przestrzeni wyciszenia na skupienie, dzień skupienia, dzień rekolekcji zamkniętych, żeby przemyśleć i przemodlić wszystko w swoim umyśle i sercu. To nie jest przypadek, że tu pielgrzymujemy do miejsca, gdzie jest pierwszy udokumentowany klasztor na polskich ziemiach. I to był klasztor męski. To nie było miejsce, gdzie się nic nie robiło. Wręcz przeciwnie. Wszystko się robiło, co było trzeba zrobić. Ale w tym wszystkim była modlitwa i poczucie obecności wobec Boga. Dlatego to było owocne. I powracaj tutaj, prywatnie, do tej świątyni, do tego miasta. Patrz czasem na te imiona: Mateusz, Izaak, Jan, Krystyn, Benedykt. Podejdź czasem do ich relikwii i pomyśl sobie, że minęło tyle wieków, a nic się nie zmieniło w zadaniach nowego czasu. I idź w nowy czas teraz ty. Nie lękaj się. Bądź człowiekiem rozumnym i wolnym, bo jesteś na obraz i podobieństwo Boże w nowym czasie. Ty też. Ciebie Bóg ukształtował i postawił w tym czasie. Kogoś takiego jak ty jeszcze nie było w dziejach świata i pewnie już nie będzie. Pan Bóg wie, że jeśli i ty, i ja połączymy nasze myśli, serca i dłonie, to sprawy świata poprowadzimy wszystkie po Bożemu. I daje ludzi na każdy czas. Tylko ich zabijać nie wolno. tylko ich wyrzucać nie wolno, żeby ich przyjąć. Wtedy jesteśmy w komplecie przed Bogiem i do modlitwy w komplecie, i do pracy w komplecie. Idź więc, drogi bracie, w nowy czas. Idź i niech także przez Ciebie dobry Bóg odnawia i uzdrawia oblicze tej ziemi. Tak niech się stanie. Amen.